tym rozważamy tożsamość swojego powołania. Jestem kobietą konsekrowaną. Wiem mniej więcej, co to znaczy być kobietą, ale co to znaczy konsekracja. To słowo jest w naszym codziennym użyciu, ale wbrew pozorom słowo konsekracja nie jest jednoznaczne, nawet wśród teologów. Bardzo często zamiennie używa się je z poświęceniem. Mówi się też zamiast konsekracji o powołaniu, o ślubach, o profesji, więc samo to słowo nie jest do końca przejrzyste. Co więcej, teologowie stawiają sobie pytanie, co stanowi istotę konsekracji, czym ona jest i co stanowi jej istotę. Czy ma ona charakter dialogalny, czy sakralny, bierny, czy też czynny. Dalej, kto jest podmiotem konsekracji? Bóg, Kościół, osoba? Jaki związek jest konsekracji z chrztem i bierzmowaniem? To jest tylko maleńki wycinek bardzo bogatej problematyki, która się wyłania, gdy próbujemy zgłębić pojęcie konsekracja. Wydawać by się mogło, że w praktyce tylu tysięcy sióstr i osób, i zakonników, to słowo powinno już być na wszystkie możliwe sposoby wyeksploatowane, a tymczasem pozostaje wciąż nie do końca jasnym pojęciem. Ale spróbujmy się w tym jakoś odnaleźć. Otóż przypomnijmy, że według kodeksu prawa kanonicznego, to jest kanon 1169, jeżeli już ktoś chce, obecne prawo kościelne słowo konsekracja zastrzega wyłącznie do osób. Mówi się wyłącznie o konsekracji osób. Choć jeszcze wielu księży mówi o konsekracji kościoła, o konsekracji kielicha, patelny i tak dalej. Jest tylko w świetle prawa konsekracja osoby. Natomiast jest poświęcenie kościoła, poświęcenie kielicha i tak dalej. Czym jest wobec tego konsekracja? Mówi się tak, że konsekracja to oddanie się osób Bogu w akcie kultu i chwały. A to pociąga za sobą ofiarowanie tego wszystkiego, co się posiada i kim się jest. A zatem konsekracja jako oddanie się pociąga za sobą zmianę stylu życia, domaga się też oderwania od dotychczasowych form swojej egzystencji. I tu mówi się o pozytywnym i negatywnym wymiarze konsekracji. Pozytywny, no to właśnie to oddanie się Bogu, uczynienie ze siebie daru, negatywny wymiar konsekracji związany z tym wyrzeczenie, odcięcie się od rodziny, od środowiska, to także rezygnacja z naturalnego prawa do własnej rodziny, do przyjaźni, do miłości i tak dalej, tę listę. Rzecz ciekawa, że przy okazji konsekracji ten wymiar negatywny jest dość szeroko rozbudowany, natomiast ten wymiar pozytywny taki dosyć skromny. Mówi się, no tak, no, kto się, tak jak Pan Jezus powiedział, kto dla mego imienia opuści ojca, matkę, braci, sióstr, cała litanie Pan Jezus wymienia, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Pan Jezus tylko dwie rzeczy obiecuje, a żąda tyle. Więc mówię trochę żartem, ale teologowie też często się na to powołując wskazują właśnie całą tę długą listę wyrzeczeń, czyli ten aspekt negatywny konsekracji, a pozytywny aspekt konsekracji kwituje się jakby jednym stwierdzeniem. To jest oddanie się Bogu. To jest ten profetyczny znak życia przyszłego. Czyż to tak mało? Chcę pokazać, mówiąc te słowa, że problem oceny teologicznej jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o problematykę konsekracji. Od XVI wieku, za teologami dominikańskimi, bo oni szczególnie podjęli tę tematykę w XVI wieku, o konsekracji mówi się właśnie tak, jak my mówimy, że jest to oddanie się Bogu. Konsekracja to oddanie się Bogu. I w tym określeniu z pozoru dla nas oczywistym jednak kryje się pewien problem. Mianowicie, jeżeli w akcie konsekracji to ja oddaję się Bogu, to gdzie tu jest misterium? To gdzie tu jest miejsce dla Pana Boga? Czy człowiek może cokolwiek istotnego uczynić dla Pana Boga? Czy ja mogę się oddać Panu Bogu? Czy mogę właśnie w ten sposób postępować? Czy nie, to raczej odwrotnie, że to przede wszystkim Pan Bóg mnie konsekruje. To jest Jego inicjatywa. Zauważmy w tym, że ja oddaję się Bogu od początku do końca, odnosi się wrażenie, że to jest moja inicjatywa. To ja wybieram Pana Boga, to ja mu robię łaskę, ofiarowując mu swoje życie, to moja decyzja, moje zaangażowanie w sposób radykalny przekształca stan mojego życia. Czy tak jest do końca? Otóż właśnie, drogie siostry, nie potrafimy do końca wyjaśnić istoty konsekracji, jeżeli będziemy operować właśnie tego typu językiem socjologicznym, historycznym, a tym bardziej językiem psychologii, jak to się nierzadko próbuje współcześnie czynić. To mówienie o tym, że to człowiek oddaje się Bogu, należy właśnie do kategorii właśnie tego języka socjologii czy psychologii, w najlepszym razie może fenomenologii. Na konsekrację trzeba spojrzeć jako swoiste misterium, jako tajemnicę. A więc nie tyle przedmiot do dyskursu, ale jako przedmiot zaangażowanego uczestnictwa i przeżywania. Oznaczałoby to, że konsekrację najlepiej rozumie ten, kto nią żyje, kto ją aktualizuje, kto jest jej podmiotem, w kim ona się dokonała. Więc konsekracja to przede wszystkim misterium. Drogie siostry, już nawet w płaszczyźnie samego pojęcia dostrzegamy, że jest to prawdziwe misterium, bo proszę zobaczyć, przy składaniu ślubów, czy pierwszych, czy wieczystych, ileś tam sióstr składa taką samą profesję, taką samą formułę wypowiada, zmieniając tylko w miejscu własnego imienia, a przecież za tymi słowami, za tym aktem kryje się niepowtarzalność w każdy sposób. Można by więc powiedzieć, że każda z tych konsekracji jest niesprowadzalna do drugiej. To jest cały wielki świat, który się kryje. Całego tego bogactwa, jaką ta osoba przynosi do chwili konsekracji i potem całej tej nieogarnionej, nie dającej się przewidzieć perspektywy, w jaką ta osoba wkracza. Od momentu konsekracji, nawet jeśli siostry razem składają profesję, dostępują konsekracji, to od tego momentu życie każdej z nich będzie jednak przebiegać w sposób niepowtarzalny. Już w tym sensie jest to misterium, jest to jakieś wielkie pytanie o jakość życia każdej z tych osób. Coś podobnego jak z konsekracją jest z miłością, albo odwrotnie. Więc można powiedzieć, że z konsekracją jest tak jak właśnie z miłością, bo miłość można definiować na różne sposoby, ale o miłości najbardziej mówi ten, kto po prostu kocha. Tak samo i o konsekracji najwięcej może powiedzieć, nie wiem, czy może powiedzieć, ale chyba najlepiej wie, czym jest konsekracja ten, kto nią po prostu żyje, a nie ten, kto z boku na nią patrzy. Nie wdając się w to różne subtelności teologiczne, bo nie robimy wykładu akademickiego, ale próbujemy z prawd ogólnych wyprowadzić wnioski dla naszego życia, a więc nie dając się w subtelności teologiczne, poprzestańmy na tym stwierdzeniu, że konsekracja jest misterium między Bogiem a człowiekiem. Jeśli mówimy, że to jest oddanie się Bogu, to nie dajemy miejsca na inicjatywę Bożą. Kiedy mówimy, że jest to misterium, pewna tajemnica, wtedy szanujemy to działanie Boże, które jakoś się w człowieku dokonuje, w każdym odpowiednio do jego możliwości, odpowiednio do jego indywidualności. Więc przyjmijmy, że konsekracja to misterium, które ma wymiar bosko-ludzki, to jest misterium między Bogiem i człowiekiem, które aktualizuje się we wspólnocie Kościoła. Konsekracja zakonna bowiem jest wpisana w perspektywę chrystologiczną i eklezjalną. Nie sposób zrozumieć konsekracji, w tym przypadku konsekracji zakonnej, bez perspektywy Kościoła, bez odniesienia do Chrystusa i do Kościoła. W przeciwnym razie mielibyśmy do czynienia, gdyby nie było tej perspektywy chrystologicznej i eklezjalnej, to nasza profesja, nasza konsekracja zakonna właściwie niczym by się nie różniła od tego, czym są mnisi tybetańscy czy jacykolwiek inni. Tę prawdę, że konsekracja jest w Kościele, już wyraziła trafnie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, mówiąc, że w sercu Kościoła mojej Matki będę miłością. I niemal te same słowa, choć nie podaje źródła, powtarza Jan Paweł II zaraz na początku adhortacji Vita Consecrata w trzecim punkcie, stwierdzając, że życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. To nam dostatecznie uzasadnia ten eklezjalny wymiar naszej konsekracji. A więc jest to nie tyle poświęcenie się człowieka Bogu, konsekracja, co raczej uświęcenie człowieka z Bożej inicjatywy w środowisku Kościoła. To nie tyle ja się poświęcam, co Bóg mnie wybiera i uświęca w Kościele. Zauważmy, że nikt nie jest konsekrowany dla pracy, dla misji, dla własnego życiowego komfortu, dla kariery. Nie używa się w tamtym kontekście tego typu określeń. Ale konsekracja jest dla Chrystusa i dla Kościoła, dla świętości Kościoła. Dopiero z tej świętości Kościoła, dla której jesteśmy, w której jesteśmy zanurzeni, dopiero z tej świętości czerpiemy naszą świętość. Albo może lepiej powiedzieć, że jesteśmy zanurzeni w świętość Kościoła i tą świętością żyjemy, w ten sposób się uświęcamy. Jakby nabieramy kolorytu życia eklezjalnego, a tym kolorytem jest świętość. Więc żyjąc w Kościele świętym, choć składającym się z grzeszników, stajemy się święci. Jesteśmy konsekrowani w tym środowisku przez Chrystusa dla Jego chwały. Więc to nie tyle my się oddajemy, co On nas bierze, napełnia sobą, przeznacza dla siebie. Jest inicjatywa Chrystusa. To On przed wiekami mnie chciał, wybrał, powołał, przeprowadził tak przez życie, pomimo wielu niespodzianek, wielu przeszkód, aby mieć mnie dla siebie. To On mnie uczynił swoją oblubienicą. Jestem przez Niego konsekrowana. Czyli On mnie wybrał na wyłączną dla siebie własność. To nie ja się Jemu oddałam najpierw, a no potem cóż Pan Jezus miał zrobić, no musiałam jej przyjąć. Ale właśnie odwrotnie. Święty Paweł powiada, nikt z nas nie żyje dla siebie, nikt nie umiera dla siebie. Jeśli żyjemy, żyjemy dla Pana, jeśli umieramy, umieramy dla Pana. Drogie siostry, więc życie konsekrowane to inicjatywa Boga, którą dopełnia Duch Święty we wspólnocie Kościoła. Życie konsekrowane jest zanurzeniem w misterium Przenajświętszej Trójcy. Daje temu wyraz Jan Paweł II, gdy pisze Vita Consecrata. Tak więc rady ewangeliczne, czytamy, to przede wszystkim dar Trójcy Przenajświętszej. Życie konsekrowane jest głoszeniem tego, czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją dobrocią, swoim pięknem. I dalej papież uczy. Życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śladów, które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim. W tym kontekście, stwierdza dalej papież, także życie braterskie, poprzez które osoby konsekrowane starają się żyć w Chrystusie jak jeden duch i jedno serce, staje się wymownym wyznaniem wiary trynitarnej. Cały czas, zauważmy, jest to jednak akcent położony na ten kierunek odgórny. To jest inicjatywa Boga, na którą my przyzwalamy, na którą my się otwieramy, w której my spełniamy się. Więc chodzi mi cały czas o to, abyśmy przestali myśleć w tych kategoriach, że jestem taką ofiarą poświęconą Panu Bogu. To ja się poświęciłam Panu Bogu. Skoro się poświęciłam Panu Bogu, to mogę mu stawiać warunki. Otóż nie. Nie mam takiego prawa. Drogie siostry, jeżeli więc konsekracja jest misterium, to trzeba tym misterium żyć. To misterium trzeba przeżywać. Tego misterium trzeba doświadczać. Trzeba się zdumiewać tajemnicą swojego wybrania, swojego powołania, swojego pieczętowania na własność Chrystusową. Może to brzmi bardzo górnolotnie, ale chyba warto od czasu do czasu pomyśleć o sobie w tych kategoriach. Wybrał mnie spośród tylu innych osób. Wybrał Chrystus mnie. Dlaczego? Dlaczego właśnie mnie? Nie znajdziemy odpowiedzi. Właśnie to skłania nas do zadziwienia tą tajemnicą. Ale drogie siostry, skoro Chrystus wybrał mnie, zaszczycił mnie swoim wyborem i konsekrował mnie dla siebie, to przyjmując z radością tę Jego decyzję i wypowiedziawszy tak, przyzwalając na Jego inicjatywę, przyjęłam z całą odpowiedzialnością wszystkie konsekwencje tej właśnie konsekracji. Przyjęłam wszystkie konsekwencje bycia oblubienicą. Zauważmy, to jest tak jak w czasie ślubu małżeńskiego, kiedy małżonkowie ślubują sobie wierność w dobrej i złej doli, aż do śmierci. W dobrej i złej doli. A więc bez względu na okoliczności. Coś podobnego dzieje się i tutaj, że przyjmując dar konsekracji, przyzwalając na to, aby Chrystus mnie przeznaczył dla siebie na wieczność, przyjmuję to w dobrej i złej doli, na dobre i na złe. Związałam swoje życie z Chrystusem, Jemu oddałam się do dyspozycji, więc On ma prawo się mną posługiwać, tak jak chce. Idę za Nim jako Jego oblubienica, jestem przy Nim, tak jak wierna żona jest przy mężu. Także wtedy, gdy dzieje się źle. Także wtedy, gdy jest cierpienie, gdy jest nieszczęście. Czasem łatwo zapominamy o tym, że przecież moje życie należy do Niego. On ma prawo mną dysponować. Nie składałam ślubów w sposób warunkowy, że owszem, ślubuję na całe życie pod warunkiem, że będę miała zapewnioną, mądrą, roztropną, przełożoną, porządną wspólnotę, sympatyczne siostry, ładny habit, czerste zdrowie, grono przyjaciół i tysiące innych życiowych atrakcji, które służą mojemu uświęceniu. Więc tutaj bądźmy sprawiedliwi. Mówię o tym dlatego, że czasem właśnie pojawia się moment pewnego kryzysu, że nie po to przyszłam do zakonu. No przecież wiedziałaś, po co idzie przyszłość. chyba cię w worku nie przywleczono do ołtarza, nie kazano składać ślubu. Czasem właśnie łatwo zapominamy, że to jest konsekwencja tego mojego tak wypowiedzianego przed ołtarzem w akcie konsekracji. Ma rację poeta Jerzy Libert, który w takim przerowierszu mówi: jedno wiem i innych objawień nie potrzeba mi oczom i uszom, dokonawszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Może właśnie nasza konsekracja, to nasze przyzwolenie na Chrystusową konsekrację bardziej aktualizuje się w sytuacjach trudnych decyzji niż w tym uroczystym akcie w obecności biskupa czy zacnych dostojników kościelnych. Drogie siostry, przecież jesteśmy konsekrowani dla Chrystusa. Mamy się z Nim identyfikować. Szczytem, istotą chrześcijańskiego życia duchowego jest odwzorowanie w sobie postaw Chrystusa, które współczesna teologia duchowości określa mianem chrystoformizacja. Albo też na przykład w języku włoskim bardziej mówi się o chrystyfikacji. Chrystoformizacja. Ukształtowanie siebie na wzór Chrystusa. A skoro tak, to chrystoformizacja oznacza krucyfikację. Całe dzieło zbawcze Chrystusa swoją kulminację ma w misterium paschalnym, w męce, śmierci, krzyżu i zmartwychwstaniu. Jeżeli więc chcemy odwzorowywać w sobie postawę Chrystusa, z Nim się identyfikować, nie możemy wykluczyć z tego krzyża. Już nie pamiętam, kto powiedział takie słowa, mając na myśli kraje dawnego bloku sowieckiego, że jeżeli się szuka Chrystusa bez krzyża, to się znajdzie krzyż bez Chrystusa. I drogie siostry, to brzmi jak przestroga dla osób konsekrowanych. Jeżeli właśnie siostra zakonna szuka Chrystusa bez krzyża, to przyjdzie czas, że znajdzie krzyż, ale już bez Chrystusa. Znajdzie cierpienie, samotność, pustkę, którą trudno będzie czymkolwiek zapewnić. Dlatego podkreślam, konsekwencje naszej konsekracji sprawdzają się bardziej w sytuacjach trudnych niż w uroczystych momentach. Ale byśmy jednak nie popadali w zwątpienie i w zniechęcenie, pamiętajmy, że tajemnica Chrystusowego krzyża znajduje swoje dopełnienie w zmartwychwstaniu. Nie na krzyżu kończy się dzieło zbawcze, lecz w pustym grobie, że po krzyżu przychodzi, po Wielkim Piątku przychodzi poranek zmartwychwstania. Więc trudy, które wiążą się z tym, że jestem konsekrowana, jestem wybrana na oblubienicę Chrystusową, zostaną stokrotnie wynagrodzone udziałem w chwale Jego zmartwychwstania. Im bliżej jestem Chrystusa cierpiącego, tym bliżej będę Chrystusa zmartwychwstałego. I myślę, że ta perspektywa skłania nas do tego, byśmy wyzbyli się wszelkiej pokusy cierpiętnictwa, rozszalenia, zniechęcenia w sytuacji, gdy Chrystus i Kościół w Jego imieniu głosem przełożonych bada, na ile to moje tak wypowiedziane w chwili konsekracji jest autentyczne po wielu latach od tego uroczystego momentu.